Czasami jest tak, że jakieś stare słowo, którego przez dłuższy czas nie używano, pojawia się znowu w dyskusji publicznej. Przy okazji pogrzebu papieża Franciszka. Nagle przypomniało mi się, że przecież słowo aura, które było używane i w stosunku do niego, i bardzo często jest używane w internecie, ma swoją długą historię. Dzisiaj porozmawiamy o aurze i o tym, jaki jest związek między świętym Franciszkiem, aurą i demokracją. Zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Prawem i Rozumem, głosu radykalnego centrum w Waszym domu. Dzisiaj jestem jeszcze ciągle wspomnieniami przy tym ważnym wydarzeniu, które miało miejsce jakiś czas temu. Mianowicie zmarł papież Franciszek i wszyscy na całym świecie właściwie mogli oglądać jego pogrzeb. I przy tej okazji pomyślałem sobie, że warto wrócić do słowa, które robi nową karierę. Do słowa aura. To słowo, jak powiedziałem we wstępie, ma swoją historię, ale ma swój renesans. Chciałbym się na nim chwilę pochylić, bo wydaje mi się, że warto do niego wrócić i warto się zastanowić, co ono mówi i jego powrót w szczególności o nas i o naszej dzisiejszości. Bardzo serdecznie, jak zwykle, dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają ten program na kanale, na platformie Patronite. Dziękuję za wasze wsparcie, za dobre myśli, za dobre rady, za dobrą energię. Zachęcam wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć Radykalne Centrum, ażeby na tę platformę się udali i zobaczyli, może coś im przypadnie do gustu. A dzisiaj najpierw wideofelieton, jak zazwyczaj w naszym programie, a później Sanatorium Chorych Myśli. Zapraszam.
Audiofelieton.
Jest takie zdjęcie Franciszka, jeszcze jako nie Franciszka, jeszcze nie w białej sutannie papieskiej, ale w zwyczajnej, można powiedzieć czarnej, kiedy jedzie tramwajem, chyba w Buenos Aires. Ktoś go sfotografował jako zwyczajnego pasażera, który jedzie i bardzo silnym wzrokiem wpatruje się w aparat. To był taki moment, kiedy ja zobaczyłem to zdjęcie, a wraz z nim komentarz, który brzmiał: aura. Dlaczego to zdjęcie miało aurę? Dlaczego Franciszek spowodował, że ktoś użył tego słowa? To nie tylko ten internauta, który oglądał to zdjęcie, miał taką potrzebę, żeby powiedzieć, że coś z niego emanowało. I to nie dlatego, że był osobą świętą, bo to słowo aura nie jest wcale używane w tym kontekście, ale dlatego, że był obecny jakąś taką silną obecnością. Miał w sobie jakąś energię, która z niego wypływała. I ta energia była doceniana przez wielu ludzi. Jeden z kleryków argentyńskich mówił, że zawsze, kiedy spotykał się z kardynałem Bergoglio, a później z papieżem Franciszkiem, miał takie poczucie właśnie silnej obecności. Takiej stabilnej, ciągłej obecności, skupienia na drugim, właśnie całą, jak gdyby, swoją energią. Może się zastanawiacie, dlaczego mówię o tym. No mówię o tym dlatego, że przy okazji pogrzebu papieża Franciszka pomyślałem sobie, że warto się pochylić nad siłą osobowości. Nad tym, w jaki sposób ludzie, którzy pełnią różne publiczne funkcje albo różne publiczne role, emanują energią, która jest uchwycana gdzieś. Emanują charyzmą i jaki to ma wpływ na to, jak my myślimy o nich i jak myślimy o świecie, bo wydaje mi się, że bardzo duży. Jednym ze słów, które właśnie przy tej okazji są używane, jest słowo aura, które filozoficznie nawet, można powiedzieć, było kiedyś definiowane przez Waltera Benjamina, który mniej więcej tam przed II wojną światową jeszcze powiedział, że jest to coś w rodzaju jakiejś takiej właśnie obecności. To trochę tak, jak gdyby byli ludzie, którzy nie są obecni, których nie ma, ludzie, którzy myślami są zawsze gdzie indziej. Mamy nieraz takie wrażenie, kiedy z kimś rozmawiamy, mówiąc: nie ma cię tutaj, jesteś nieobecny. Zamyśliłeś się gdzieś, skierowałeś się gdzie indziej, a są ludzie, którzy są obecni. Są obecni jakąś taką właśnie siłą, energią, która z nich emanuje i dają nam zaspokojenie jakiejś potrzeby. No to tak trochę jakby byśmy potrzebowali właśnie tej obecności, potrzebowali tej energii, potrzebowali tego skupienia się na nas, dlatego że jeżeli nie ma tego skupienia się, tej obecności, to my się czujemy źle, czujemy się samotni i to też bardzo dużo o nas mówi. Inni filozofowie, jak na przykład Byung-Chul Han, którego tutaj często cytuję, także pisali o aurze, ale pisali raczej o utracie aury. Nie tylko ludzie tracą aurę, czyli obecność, ale literatura, film, przedmioty, to trochę tak jakby wszystko nas opuszczało, jakbyśmy nie mieli wokół siebie rzeczy, które, z których emanuje dobra energia, jakby wszystko było powierzchowne, zwłaszcza w czasach indywidualizmu, kapitalizmu, konsumpcjonizmu. Han mówi, brakuje nam aury, brakuje nam przebywania w obecności rzeczy, kontemplacji na przykład, bycia z innym człowiekiem tylko dla niego, a nie z telefonem w ręce, w który jesteśmy wpatrzeni, bycia z dziełem sztuki dla niego i kontemplowania go, a nie tak jak pokazują nagrania czy zdjęcia ze współczesnych muzeów i galerii, w których widzimy ludzi zainteresowanych znowu głównie swoimi telefonami, a nie dziełem sztuki, a więc nieobecnych, będących gdzie indziej. To zresztą jest bardzo interesujące, że w erze smartfonów ta nieobecność jest, można powiedzieć, epidemią. Niby jesteśmy razem, siedzimy obok siebie na kanapie w trakcie rodzinnych spotkań, a każdy jest gdzie indziej, dlatego że telefon go zabiera z tego miejsca, zabiera jego obecność. Kiedy te telefony się odłoży, to wtedy nagle jakby wszyscy wracają. Tak jakby znowu duch wszedł w ciało i ten człowiek był obecny. To jest interesujące, jak powiedziałem, na takim poziomie czysto prywatnym, kiedy się zastanawiamy, jak to jest, że od niektórych ludzi bije dobra energia, inni właśnie są jakby puści w środku. Ale jest to dla mnie też znak czasów i coś interesującego, o czym można porozmawiać na poziomie publicznym, na poziomie wręcz państwa. Może ten przeskok wyda wam się zbyt mocny, zbyt daleki, ale chciałbym to przez chwilę rozwinąć. Mianowicie ta idea aury, obecności człowieka, charyzmy jest czymś dobrym. Tak przynajmniej myślę można wnioskować z tego, o czym pisał Benjamin, czy z tego, o czym pisze Han, który płacze, opłakuje utratę aury, obecności, bycia razem. Natomiast zastanawiam się nad tym, czy dla celów polityki, dla celów populizmu, aura, czyli znowu charyzma, osobowość jakiejś osoby nie może być czymś groźnym. Nie dobrym, ale złym. Czy nie może nam przesłaniać ta charyzma, ta obecność czegoś takiego jak słowo, plan, rozsądek, bo jesteśmy tak skupieni na aurze osoby, tak skupieni na charyzmie osoby, tego przywódcy, lidera, że właściwie wpatrujemy się w niego jak w obrazek, w tę jego obecność, w tę jego energię, i właściwie nie przysłuchujemy się temu, co on mówi. Nie przysłuchujemy się temu, co jest za tym kimś. Wiecie, to jest dosyć istotne, bo na przykład Jacek Dukaj, o tym kiedyś także nakręciłem film, w swoim eseju po piśmie napisał myśl, która jest mi zawsze bardzo bliska. Mianowicie, że współcześnie w świecie postpiśmiennym, czyli w którym już nie pismo, ale obraz, ale mowa są najbardziej popularnymi sposobami mówienia i komunikowania się, ludzie coraz mniej przeżywają słowo, a coraz bardziej przeżywają człowieka. Coraz mniej przeżywają słowo w tym sensie, że nie skupiają się na analizie, tylko właśnie skupiają się na byciu, osobowości, emocjach. To jest w ogóle charakterystyczne dla pisma, że pismo złapało niejako chwilowość i zapisało ją w konstrukcji bardziej narracyjnej. Zwróćcie uwagę, że kiedy słuchacie kogoś, o tym też kiedyś mówiliśmy, kto do was mówi, nie możecie się cofnąć, jeżeli nie nagrywacie tego, co mówi, po to, żeby przesłuchać to jeszcze raz, żeby jeszcze raz to przeanalizować. W piśmie jest to możliwe. Pismo jest zapisanym dyskursem, więc możecie, będąc w rozdziale trzecim książki, wrócić do rozdziału pierwszego, będąc na stronie 358, wrócić do strony 40. Możecie przeanalizować, porównać. Pismo zachęca do analizy, do tego, żeby wejść w głębiej, żeby się nad nim skupić, podczas kiedy mowa jest bardziej emocjonalna. Pomyślcie na przykład właśnie o populistycznym przywódcy, który przemawia na wiecu. Tam chodzi przede wszystkim o emocje. Często chodzi o wspólne mówienie pewnych rzeczy, a przecież nie o dogłębną, zimną analizę. I możecie powiedzieć, no właśnie, i co z tego? Przecież te emocje nie są złe. Niby nie, ale jeżeli jest tak, że nasz świat, który już jest postpiśmienny, głównie skupia się na obrazie, na oglądaniu osoby, a nie na słuchaniu albo czytaniu tej osoby, no to może jednak coś tracimy. Na pewno zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak wygląda tak zwany kult, jeżeli można tak to nazwać, i naszego papieża Polaka, Jana Pawła II. Wszyscy wiedzą, kim był, wszyscy wiedzą, gdzie się urodził, wszyscy go, a przynajmniej większość Polaków go podziwiała. Zachwycali się nim. Wielu z nas miało jego i ma cały czas obrazy w domu, czyli on był, miał aurę. Ewidentnie był osobą z energią, był osobą z charyzmą, z obecnością. Ale ile osób przeczytało jego encykliki? Jego słowo, zwłaszcza słowo pisane. To jest jeden z takich elementów takiego narzekania polskiego, że papieża wszyscy kochali, a nikt go nie rozumiał. Naszego. Jana Pawła II, że nikt nie wchodził głębiej, tylko na takim troszeczkę popkulturowym poziomie mówił, ale fajny człowiek, prawda? Ładnie wygląda, ładnie mówi, powie dowcip, uśmiechnie się, weźmie dziecko na ręce, ale głębiej nikt nie schodził po to, żeby na przykład przeczytać Ewangelium Vitae i zastanowić się, jakie są jego poglądy na określone zagadnienia. O to mi właśnie chodzi, że aura osoby, charyzma osoby w świecie publicznym często powoduje, że tylko przy niej pozostajemy, a nie schodzimy głębiej. To widać w naszej kampanii prezydenckiej. Ludzie nieraz śmieją się z osób, które chcą głosować na przykład na Sławomira Mentzena i są takie wywiady w internecie, zresztą pewnie nie tylko na niego, ale akurat takie są ostatnio popularne, kiedy ktoś pyta, na kogo chcesz głosować, na Konfederację i na Mentzena, a dlaczego? A więc najpierw jest twierdzenie, tak, popieram tę osobę, ale później, kiedy jest pytanie analityczne, dlaczego, to bardzo trudno jest tym osobom to wytłumaczyć, bo są pod wrażeniem osobowości, bo są pod wrażeniem aury, bo są pod wrażeniem charyzmy. Tak jak mówię, mówi Dukaj, w świecie postpiśmiennym przeżywamy człowieka, a nie słowo. I to może być groźne, dlatego że jeżeli jesteśmy skupieni na człowieku, to on może nam zawrócić w głowie. To trochę tak jak w jakiejś relacji miłości. Ktoś jest tak zakochany, że jest ślepy, zaślepiony. Mówi się nawet, że można być ślepym z miłości. Można się zakochać na zabój i wtedy nie ocenia się racjonalnie tego, co ta osoba robi, co ta osoba mówi. W polityce i w życiu publicznym też tak może być. Możemy podziwiać kogoś tak mocno, że właściwie na dalszy plan spychamy to, co on mówi i co planuje. I to jest tendencja niebezpieczna. I to jest tendencja niebezpieczna, dlatego że ona jest bardzo charakterystyczna właśnie dla tych przywódców populistycznych. To oni są osobami, z którymi łatwo się utożsamić. Właśnie one udają osoby z ludu, osoby, które są blisko ludzi, chociaż nie zawsze są. Dla mnie zawsze fascynujące jest to, w jaki sposób Donald Trump, który jest milionerem, jeżeli nie miliarderem, jest przez ludzi widziany jako swój chłop. No może dlatego, że prosto mówi. To jest jeden ze sposobów, ażeby być blisko ludzi. Ale to jest zadziwiające, jak to się zdarza, że ludziom przesłania oczy ta osoba, którą widzą, podziwiają i nie schodzą głębiej w analizę tego, co ona mówi. I to powoduje coś, co dla racjonalnych ludzi jest trudne do zrozumienia. Ja myślę, że jednym ze sposobów, dla których populizm jest tak silny, jest zupełne niezrozumienie starszego pokolenia, mojego i jeszcze starszych, jak on się dzieje, bo ludzie mówią, jak można słuchać kłamcy, jak można wierzyć komuś, kto tyle razy mijał się z prawdą, jak można podziwiać kogoś, kogo zachowanie tyle razy budziło wątpliwości. No jeżeli ktoś jest zakochany w swoim polityku, jeżeli się z nim utożsamia, to po pierwsze zakwestionowanie tej relacji jest zakwestionowaniem siebie, a po drugie może ta aura jest tak silna, że właśnie nie schodzi się głębiej. Wszyscy się zastanawiali, jak to było z tą słynną sytuacją, w której Donald Trump w czasach COVID-u mówił o tym, że płyn do czyszczenia toalet może być skuteczny w leczeniu tej choroby. I niektórzy ludzie zaczęli ten płyn pić, co oczywiście spowodowało bardzo poważne, negatywne konsekwencje dla ich zdrowia. Dlaczego tak było? No bo zaślepienie aurą, charyzmą było tak silne, że nikt się nie zastanawiał, czy to, co on mówi, jest sensowne. A taki Trump, jak inni populiści, bardzo często mówi, jak oni, bzdury. Mimo to ludziom to nie przeszkadza, bo ta siła, ta charyzma jest tak wielka. Zastanówcie się nad tym przez chwilę, dlaczego tak jest. No może właśnie dlatego, że ludzie już nie szukają racjonalności, albo że już nie mają siły czytać, analizować, wchodzić głęboko. W świecie fake newsów nie chcą wchodzić na poziom słowa, tego logosu, czyli racjonalności, argumentów, tylko są na poziomie, nie wiem, talent show w pewnym sensie. Polityka staje się talent show, takim, w którym polityk wychodzi, tańczy, śpiewa, mówi, jeszcze najlepiej jak się boksuje słowem, ja właśnie kogoś pokonuję albo nie pokonuję i wszyscy mówią, wow, to jest niesamowita aura, to jest pewnego rodzaju właśnie jakaś osobowość, to jest ta obecność, której nam tak brakuje, bierzmy go, niech on nam przewodzi. Wiecie, to jest problem o tyle poważny, że jeżeli ta aura właśnie jest tak potężna. I jeżeli tak jest duże zapotrzebowanie na nią, no to wtedy naprawdę możemy dojść do tego, że wybierzemy ludzi, którzy będą nami rządzić, a którzy oprócz tej aury nic więcej mieć nie będą. No bo być może jest tak właśnie, że to jest jednak tylko przykrywka, może to jest fasada, za którą nic więcej nie ma. Oczywiście problem mają także inni, którzy nie mają tej aury, tej osobowości, a mają program albo mają coś merytorycznego, bo dzisiaj już się nikt tym nie interesuje. To jest między innymi efekt, to skupienie na aurze, a nie na logosie, na racjonalności, efekt mediów społecznościowych i tego, co one z nami robią. Emocjonalności, skupienia na obrazie, a właśnie nie na słowie. I to jest coś, nad czym wszyscy musimy się zastanowić. Także, a nawet przede wszystkim ci, którzy chcą być w radykalnym centrum. Bo bardzo trudno jest mieć tę aurę wtedy, kiedy chce się być przede wszystkim racjonalnym. No bo jak jesteś racjonalny, no to właśnie bardziej się skupiasz na słowie, na logosie, a nie na tej emocji. A tymczasem zapotrzebowanie na aurę, jak powiedziałem, jest bardzo mocne. Ludzie uwielbiają podziwiać, patrzeć, czuć się jakby jednością z kimś. To widać także na przykład w muzyce, wydaje mi się. Nie słowa są ważne, emocje, które za nią stoją. Wielkie gwiazdy, zwłaszcza gwiazdy pop, bardzo często w tych swoich tekstach przecież nie mają niczego bardzo głębokiego, ale mimo wszystko są podziwiane jako idole, prawda? To znowu jest efekt tej aury, tej charyzmy. Skąd ta potrzeba się bierze? No, znowu wiele analiz psychologicznych pokazuje, że ludzie w tym świecie czują się po prostu samotni i zagubieni. Więc chcą tej obecności. Tak jak ten kleryk mówiący o Bergoglio, papieżu Franciszku, że chce, że kiedy był z nim, czuł, że ktoś się nim zajmuje, ktoś jest na nim skupiony. Wszyscy mamy ten głód w sobie, może właśnie tego skupienia się na sobie, albo tego, żeby inni się skupili. To jest jakiś głód miłości też oczywiście. On jest jeszcze pogłębiany przez media społecznościowe, które jakby osamotniają człowieka. Mówiliśmy o tym kiedyś, że to wszystko się teraz dzieje. Co można w związku z tym zrobić? Przede wszystkim myśleć o tym i nie dać się ponieść tej fascynacji. Zastanowić się nad tym, okej, ten człowiek wydaje mi się ciekawy, wydaje mi się, że jest to interesujące, jak mówi, jak wygląda, jaką niesie ze sobą energię. To może być różna energia. Mamy takich kandydatów na prezydenta w Polsce, którzy przede wszystkim niosą ze sobą taką energię powagi, tradycji. Są tacy, którzy niosą ze sobą bardziej energię, aurę energetyczności, siły, sprawczości, dynamizmu czy fizyczności. Są tacy, którzy niosą ze sobą taką aurę intelektu bardziej. No właśnie, tutaj już się zaczyna ten konflikt pomiędzy aurą i logosem. Każdy próbuje na różne sposoby tą swoją aurą nas zaczarować. Trzeba rozumieć, że to jest tylko pewien poziom, a później jest coś jeszcze. I no, starać się jednak uzupełnić aurę logosem, to znaczy nie dać się oczarować, tylko spojrzeć, co jest głębiej. Spojrzeć, jakiego rodzaju to są poglądy i w jaki sposób one, czy one są spójne, czy nie są spójne. Oczywiście łatwo powiedzieć, tutaj ja zawsze mam takie poczucie, że próbuję zawrócić Wisłę kijem, bo to są procesy o charakterze geologicznym wręcz. No, po prostu nie jesteśmy w stanie zapanować nad tym, jak zmienia się ludzkie myślenie. Ale wydaje mi się, że warto przy okazji Franciszka, który brał swoje imię od świętego Franciszka, o którym wspomniałem na początku, który także niósł ze sobą aurę, nie tylko aureolę, ale aurę kogoś, kto miał prosty przekaz, przekaz miłości do naszych braci mniejszych, do zwierząt. To było coś, co prowadziło narrację bez słów samym obrazem, samą obecnością. Wydaje mi się, że trzeba o tym myśleć. Myśleć o tym, że mamy aurę i mamy logos. Mamy charyzmę osoby i mamy słowo tej osoby. I że współcześnie bardzo dużo ludzi jest głuchych na słowo, na logos, bo zachwyca się aurą. W ten sposób aura, ta obecność, charyzma, energia może być groźna. Może być dla nas groźna, dla demokracji. Może dawać większe szanse populizmowi i o tym także powinniśmy myśleć.
Sanatorium chorych myśli.
Dzisiaj w sanatorium chorych myśli myśl bardzo, bardzo chora, żeby nie powiedzieć śmiertelnie chora. Przyszła mi do głowy ta myśl, albo inaczej, odkopałem ją wtedy, kiedy uświadomiłem sobie, że Donald Trump, który jest moim ostatnio ulubionym populistą, bardzo często świadomie, jak sądzę, cytuje największych dyktatorów i największych zbrodniarzy w historii. Nie wiem, dlaczego tak robi. Nie wiem, dlaczego tak robi. Mówi o zatruwaniu krwi amerykańskiej przez migrantów. To są słowa, których używał Hitler. Mówi o szkodnikach. To jest bardzo podobne do mówienia o pasożytach, co też pamiętamy z niechlubnej historii, która poprzedziła wielką tragedię II wojny światowej. To są niepokojące słowa, bo podobieństwo słów może niestety wskazywać na podobieństwo myśli, a podobieństwo myśli może prowadzić do podobieństwa czynów. Oby nie. Możemy znowu powiedzieć, on tylko tak gada. Może tak jest, ale ja wolałbym być ostrożny. Jeżeli nawet on tak gada, to moje pytanie jest takie, dlaczego tak gada? Dlaczego te myśli idą w tym samym kierunku? Dlaczego on, mając tak wielki wpływ na umysły Amerykanów, wkłada im do głowy te straszne słowa? A ta myśl, o której chcę dzisiaj wam powiedzieć, to jest myśl, którą on także wyraził, ale jednocześnie jest to myśl znowu podobna do myśli, którą kiedyś wyraził generał Franco, czyli dyktator hiszpański, konserwatywny, odpowiedzialny za wiele, wiele śmierci w Hiszpanii, który rządził między latami 30. XX wieku a latami 70. Mianowicie i on, i Trump mają także sobie coś, pewnie w sobie coś podobnego, właśnie jakąś tam taką prawicowość, konserwatyzm, który niestety bardzo często przejawia się w jakiejś przemocy wobec myślących inaczej. Nieraz jest to przemoc straszliwa. Tak było w przypadku Franco. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie w przypadku Trumpa. O jaką myśl chodzi? Mianowicie Trump powiedział w związku z tym, co się ostatnio dzieje, pewnie wiecie, że on deportuje całą masę migrantów, którzy są w Stanach Zjednoczonych i bardzo często robi to nielegalnie. Sądy później wstrzymują tę migrację, nakazują powrót tych ludzi, no bo uznają słusznie, że tym ludziom także należy się ochrona prawna, należy się sprawiedliwy proces. I Trump w związku z tym powiedział coś takiego: nie można mieć procesu dla każdego migranta, którego chcesz deportować. No czyli po prostu zaatakował podstawową zasadę rządów prawa, jaką jest ochrona prawna dla kogoś, kogo się karze, bo przecież deportacja, odebranie z rodziny ojca, matki, kogokolwiek jest naruszeniem, bardzo poważnym naruszeniem praw. On powiedział, nie ma czasu tutaj na bawienie się w jakieś procesy. Franco w 1939 roku powiedział coś bardzo podobnego. Powiedział, wrogów ojczyzny usuwa się bez dyskusji. Więc znowu, nie ma czasu na deliberację. I tutaj się pojawia ta myśl, chora myśl. Dyskusja jest luksusem demokracji. Więc Franco powiedział, wrogów ojczyzny usuwa się bez dyskusji, dyskusja jest luksusem demokracji. Na tym chcę się skupić. Mówię tutaj i gadam, a populiści nie lubią mówienia i gadania, bo wiedzą, że mówienie i gadanie jest ich wrogiem. Bo mówienie i gadanie prowadzi do zrozumienia, do porozumienia, a oni nie chcą, żebyśmy zrozumieli i żebyśmy się porozumieli. Oni chcą mieć rząd dusz nad nami. W związku z tym chcą, żeby dyskusji nie było. To dlatego też bardzo często ci wszyscy autorytarni przywódcy próbują ukrócić swobodę wypowiedzi. Tak teraz też robi Trump, atakując uniwersytety, gdzie atakuje swobodę prowadzenia badań naukowych, atakując gazety, gdzie atakuje wolność prasy, a która jest elementem wolności wypowiedzi. Dyskusja jest luksusem demokracji. Czy aby na pewno? To trochę brzmi tak, jakbyśmy znowu byli w stanie wyjątkowym. To także jest ulubione słowo wszystkich populistów. I w związku z tym pewne prawa trzeba zawiesić na kołku. Pewnego rodzaju rozmowę trzeba zawiesić na kołku. Nie mamy czasu. To jest oszustwo intelektualne. Ci migranci byli tam w Stanach Zjednoczonych przez długi, długi czas. Na czym polega ten stan wyjątkowy, żeby nie można było przeprowadzić rozprawy? Także tutaj, czy ci wrogowie są tak groźni, że musimy wykreować sytuację stanu wyjątkowego i wmówić wszystkim, że to jest luksus, to nie jest coś normalnego, że rozmawiamy, zastanawiamy się, analizujemy szybko, 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 zanim ktoś się zorientuje, że to bez sensu. Dyskusja nie jest luksusem demokracji. Dyskusja jest podstawą naszego funkcjonowania razem, bo każdy ma prawo być wysłuchany, każdy ma prawo przedstawić swoje opinie i nie może być tak, że ludziom mówimy, dzieci i ryby, i wy głosu nie macie. To jest przemoc i o to chodzi każdemu autokracie, ażeby tej dyskusji nie prowadzić. Więc nie miał racji Franco, dyskusja jest podstawą demokracji, jest czymś oczywistym, a nie luksusem i wszyscy autokraci próbują nam wmówić, że nie ma sensu marnować czasu, bo stan wyjątkowy jest tak wyjątkowy, że trzeba ludzi wyrzucać, albo wrzucać do więzienia, albo nawet zabijać, jak to było w historii, dlatego że nie ma czasu się zastanawiać nad tym, co z nimi zrobić. Pamiętajcie o tym, że ten pośpiech, ta wyjątkowość i wmawianie, że rozmowa, deliberacja jest luksusem, na który sobie nie można pozwolić, to jest język autorytarny, który sygnalizuje, że coś bardzo złego się dzieje.
Prawem i rozumem.
Dziękuję Wam za kolejne spotkanie, za, mam nadzieję, interesujące rozważania dla Was, dla mnie one były interesujące, na temat aury, na temat charyzmy, na temat siły osobowości, która nieraz przesłania w dzisiejszej polityce siłę argumentów, siłę logosu. Mam nadzieję, że to rozróżnienie będzie dla Was interesujące i że poza tą aurą, i to w przypadku papieża Franciszka, i to w przypadku naszego papieża Jana Pawła II, i każdego innego człowieka, naszych kandydatów na prezydentów, na prezydenta, naszych polityków, będziecie, nie dacie się omamić tylko aurą i będziecie się skupiać na tym, co jest pod nią, nad racjonalnością. Bo tam jest coś, o czym warto dyskutować, a z Sanatorium Chorych Myśli wiemy, że dyskusja nie jest luksusem demokracji, jest rzeczą absolutnie podstawową, jest przedmiotem pierwszej potrzeby, artykułem pierwszej potrzeby i nigdy nie można ludziom zabraniać dyskutować. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i zapraszam na kolejny odcinek.